Kiedy miłość małżeńska jest zagrożona? Najogólniej mówiąc wtedy, kiedy próbujemy budować małżeństwo na innych zasadach, niż Stwórca to wymyślił, tak? Dzisiaj świat oferuje najróżniejsze formy pseudomałżeńskie, prawda? Jeżeli zmienimy pomysł Stwórcy, na pewno szczęścia nie zaznamy. Przyjemności jakieś, tak? Jakichś tam drobnych satysfakcji, ale szczęścia nie. Ale idąc kawałek dalej, już mówiąc do ludzi, że tak powiem, normalnych, którzy żyją w normalnych małżeństwach, normalne, czyli zgodnych z naturą, tak jak to Pan Bóg ustanowił, albo to można odczytać, również niewierzący to może odczytać, tak? Przecież nie trzeba filozofa, żeby zobaczyć, że skoro dziecko ludzkie do swojego wychowania potrzebuje kilkudziesięciu lat tak naprawdę, no to nie można zmieniać partnera co 3 lata i zostawiać dzieci bez rodziców, tak? No to nie trzeba być filozofem, żeby to zobaczyć. Sarenka po 3 godzinach sama biega po lesie, ale dziecko ludzkie potrzebuje, mało tego, dziecko ludzkie potrzebuje nie tylko nie wiem, od góry nawilżyć, od dołu osuszyć, tak? Tylko dziecko potrzebuje miłości i to jest świadectwa miłości, do końca życia potrzebuje miłości rodziców, tak? To jest tak oczywiste, że trwałość małżeństwa wynika z natury, z konstrukcji człowieczej, tak? Z badaniu, kim jesteśmy. Więc nie trzeba się powoływać na Boga, żeby założyć, zbudować normalne małżeństwo, choć prawdziwie szczęśliwe małżeństwo można tylko w odniesieniu do Boga. I to jest rzecz, która bardzo denerwuje i oburza ludzi niewierzących. Nie da się małżeństwa przerobić tylko ludzkimi siłami. Nie da się zrealizować planu Boga siłami ludzkimi. Do tego są potrzebne łaski sakramentalne. I ktoś może powiedzieć, że w takim razie część ludzi została skrzywdzona, bo przyszła na świat w rodzinach niewierzących. Nie. Pan Bóg dał rozum i dał możliwość dochodzenia do Niego. Daje się poznać przez Stwórcę, daje się poznać przez stworzenie. I to bardzo znane zdanie Benedykta od Krzyża, Edyty Stein. Każdy, kto uczciwie szuka prawdy, znajdzie Boga. I pewnie tutaj też będzie mowa o wielu naukowcach, którzy poznając świat, szukając prawdy, w pozycji bardzo odległych dochodzili do Boga, tak? Oczywiście próbuje się tam świat posługiwać kłamstwem. Ja kiedyś powiedziałem, że Einstein przyznawał się, wierzył w Boga, Stwórcę, prawda? I ktoś mi napisał życzliwy liścik. Panie Jacku, ja Pana tak lubię, fajne rzeczy Pan mówi, ale niech Pan się nie wystawia na strzał. No po co? Mówi Pan, że Einstein wierzył w Boga. Przecież sprawdziłem w Wikipedii i nie było tego. Zobaczmy, co się staje wzorcem, autorytetem, źródłem wiedzy o świecie, tak? A wystarczy też łatwo stwierdzić, że ci mocodawcy nie są życzliwi Panu Bogu i wartościom naszym. No, będą selekcjonować te informacje. To jest w ogóle bardzo poważny problem. Pewnie ważniejszy dla nas mężczyzn, ojców rodzin, przewodników, żebyśmy kontrolowali z jakichś źródeł czerpiemy informacje o świecie. Ja czasem mówię, to tak młodzieży często mówię takie rzeczy, ale młodzi jesteście, to Wam też powiem, tak? Że nawet wiadomości sportowych nie warto czytać w gazecie, której redaktor naczelny jest łajdakiem. Nie warto. Bo to będzie się sączyło między wierszami. I na trybunach nie będzie żona jedyna, która jest wierna od zawsze piłkarza, który strzelił gola, tylko będzie aktualna partnerka. W pewnym sensie prawda, bo ta jego żona jest aktualną partnerką, tak? W nomenklaturze świata. Ale to się tak ten jad sądzi. I wiele jest takich sytuacji, że jak coś złego w kościele się dzieje, nagłaśniane na wszystkie sposoby, a potem okazuje się, że to było kłamstwo. Nie ma odwołania, nie ma sprostowania. Cisza, prawda? I kłamstwo żyje swoim życiem. Zresztą kłamstwo odwołane, to też warto wiedzieć, odwołane następnego dnia przyjmuje do wiadomości 50%. Co to jest przebadany teren? Kłamstwo odwołane po tygodniu już jest po prostu biały szum. Nie da się zauważyć skutków odwołania kłamstwa po tygodniu. Więc wystarczy puścić kłamstwo w eter i po tygodniu sprostować i ono działa. I takimi narzędziami posługuje się nieprzyjaciel oczywiście. Tak? Więc też warto być tego świadomym. Ale jakbyśmy chcieli przejść już na poziom właśnie ten nasz małżeński, co najbardziej zagraża mojemu małżeństwu? Z pozycji męża, z pozycji żony. Z pozycji żony najbardziej zagraża małżeństwu ucieczka od kobiecości i kobiecych naturalnych zadań. I my w tej chwili gotowanie, bo gotować może mąż, ale rodzić dzieci nie może. Karmić piersią nie może. Kobieta jest wyraźnie przypisana do małego dziecka. Ucieczka od małego dziecka jest zawsze krzywdą i zagrożeniem. I dla dziecka, i dla małżeństwa. Bardzo wiele kobiet marzy o karierach zawodowych, wierząc, że tak osiągną szczęście. Jak zrobi duże pieniądze, większe od męża, będzie miała satysfakcję, wtedy dopiero będzie doceniona, wtedy będzie szczęśliwa. Nie. Kobiecie wystarczy, że nie odejdzie od swojej natury, że mogła być szczęśliwą. Ale świat robi wszystko, żebyście odeszły. Żeby wasze podstawowe marzenia życiowe nie leżały w rodzinie, w dzieciach, w relacjach i jakiejś tam aktywności w świecie, oby bardziej w ludziach niż w świecie materii. Tylko podpuszczają od dzieciństwa dziewczyny. Nie daj się, nie jesteś gorsza. W ogóle za mąż nie wychodź, bo musisz karierę zrobić. Ile takich widziałem sytuacji. I to się tak sączy między wierszami. Kiedyś tam parę lat temu się na gwałt douczaliśmy języka angielskiego przed synodem. Byliśmy audytorami w 2015 roku. I znajoma nas tam właśnie szlifowała i wyciągnęła najnowsze podręczniki oksfordzkie. Oczywiście o czym? O rodzinie. Synod był o rodzinie, więc chodziło o to słownictwo z tego zakresu, tak? No to szczęka opadała. Co czytanka, to gorzej, tak? Ciągle panuje w świecie niesprawiedliwość. Ciągle kobiety są bardziej obciążone domem i dziećmi niż mężczyźni. Tylko niektóre prawdziwie światłe kobiety nie zakładają rodziny i robią brylant kariery, tak? Z pełnym podziwem dla tych kobiet, które nie założyły rodziny i robią fantastyczne kariery w świecie. Przecież to działa. To są czytanki szkolne, to są audycje, to są piosenki, to jest wszystko. A kobiety, miejcie panie tego świadomość, bardziej jesteście poddane na wpływ otoczenia niż mężczyźni. I dlatego, panowie, koniecznie należy wchodzić do wspólnot. Że chociaż raz w miesiącu twoja żona spotkała się z kilkoma normalnymi kobietami. Bo w swojej pracy może się wydawać dziwolągiem, dinozaurem, przedpotopowcem, nie nowoczesna, wsteczniacka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo jedna feministka, druga tam z piątym mężem, trzecia z trzecim ma dzieci, tak, i coś tam, i coś tam, i coś tam. Czwarta chlubi się aborcją. No takie rzeczy się dzieją. Oczywiście w przeciętnych miejscach pracy. To zło się tak, panowie, to intuicja księdza Blachnickiego tworzenia oaz. Zobaczcie, oazy. W tym zdeprowanym coraz bardziej świecie my musimy tworzyć oazy, żebyśmy się czuli normalnie. Nie mówię izolować od świata, nie. Ale nabierać siły właśnie w kręgu ludzi podobnie myślących. Ale to, czyli kobieta ma pozostać kobietą według zamysłu Pana Boga. Tak, ma rodzić dzieci, ma się poświęcać rodzinie, ma uczyć całą rodzinę miłości, ma zarażać miłością. Jeżeli chce robić karierę, niech robi, ale wśród ludzi, a nie w przemyśle zbrojeniowym. Bo to nie jest zgodne z naturą kobiecą, prawda? Ma prawo, dzieci podrosną, może robić różne aktywności życiowe. Bo wtedy, kiedy są malutkie, powinna być w domu. Oczywiście pewne aktywności wymuszają nieobecność mamy, ale zminimalizować, marzyć o tym, żeby jak najmniej te dzieci zostawiać. A kobiety marzą, żeby się wyrwać od dzieci. I potem sytuacja taka, którą widziałem. Sprawnie biegająca, no może miało 3 lata, dziecko, dziewczynka. Przestraszyła się czegoś w pokoju, pobiegła przytulić się do babci. Obok stała mama. Tak się wtuliła oburącz w spódnicę babci. Bo tam było bezpieczniej. A mama stała obok. Mama zrobiła córce awanturę, matce swojej, a babci dziecka awanturę, że ukradła dziecko. Ale ta mama nie mogła doczekać do końca urlopu macierzyńskiego. Nie mogła, bo ona już, kariera jej się waliła. I ja mówię rzeczy dla pań bardzo trudne, ja wiem. Bo jesteście podszczute światem. Że liczy się tylko kariera. Nieprawda. Z punktu widzenia szczęścia to się zupełnie nie liczy. Również my mężczyźni mamy zarabiać pieniądze, to ma dawać satysfakcję. Ale to nie jest cel naszego życia. Więc zagubieniu kobiet w rolach. odejście od tej właśnie rodzącej, wychowującej, nie tylko dzieci, wcześniej męża, siejącej miłość. Zadanie kobiety jest szerzenie miłości w świecie. Jeżeli miłości w świecie jest dosyć, Panie, wypełniłyście swoje zadanie, możecie odpoczywać. A w szczególności, jeżeli w mężczyznach nie ma szacunku dla kobiecości, nie ma troski o to, by im było dobrze, nie ma miłości, to jest też wasza nieodrobiona lekcja. Ja nie zwalniam mężczyzn z odpowiedzialności za to, co się dzieje. Ale kobiety się do tego przyczyniają. Przepuszczam w drzwiach, niech się pan nie wygłupia. Ustępuję miejsce, co taka stara jestem? Próbuję podać płaszcz, wyrywa, sama sobie dam radę. Słuchajcie, to są gesty puste, wydawać by się mogło. Konwenanse, ludzie gardzą konwenansami. Ale gdyby wszyscy mężczyźni w Polsce ustępowali miejsca kobietom, przepuszczali je w drzwiach, podawali płaszcze i jeszcze parę innych gestów staromodnych wykonywali, to te zewnętrzne czyny by przeszły na wnętrze i by po prostu bardziej szanowali kobiety. I by się gryźli w język i nie przeklinali. Tak ja na studiach chodziłem po uczelni i zwracałem uwagę, w jaki sposób, standardowy miałem taki opracowany sposób, jak słyszałem przekleństwa, zwracałem się do najbliższej dziewczyny, stojącej tam w pobliżu, mówię, jak pani może pozwolić, żeby w pani towarzystwie takiego ordynarnego języka używano. Ale pod koniec już mi ręce opadały, bo wiąchy nie gorsze słyszałem z ust dziewczyn. No tak już nauczycielka odpadła od swojej roli i sama zaczyna ścigać w tych, no w czymś, co jest ewidentnie złe, bo ten zły język ma przełożenie na złe wnętrze, to jest oczywiste, tak? Im pięknie będziemy mówić, tym nie zapomnę, jak pani Wanda Pułtawska, nie wiem, 30 parę lat temu, było jakieś spotkanie, nie pamiętam, jakiejś wspólnoty, ona miała wykład, ja miałem, w tej samej wspólnocie ona słuchała moich, ja słuchałem jej wykładów. I mówi po moim wykładzie, Jacek, pamiętam, mówiłem o ojcostwie. Powiedziałem, że takie się fałszywe wzory to ojcostwa podaje, taki tam Piotruś Pan, Playboy, macho, szeryf, który w mordę leje. Tak, pamiętam tego określenia użyłem. On mówi, Jacek, niech oni sobie mówią, jak chcą, ale my mamy mówić pięknie. Człowiek nie ma mordy. I mnie zatkało i 30 lat pamiętam. Tak? Podobnie jak słuchałem wykładów ojca Karola Meissnera o płciowości, który zaczną od tego, proszę Państwa, wchodzimy na bardzo delikatny teren. I może, tu, każdy może tu mieć różne zranienia, zawinione i niezawinione. Ja nie chciałbym nikogo dotknąć żadnym słowem, żadnym sformułowaniem, nie mam takiej intencji. Ale gdyby kogoś zabolało jakieś określenie, które powiedziałem, proszę mi to koniecznie powiedzieć. Takimi słowami zaczynał wykład o płciowości człowieka, prawda? 24-godzinny. 6 spotkań po 2 godziny. A inni hulają po terenie, rechoczą się, rubasznie, tak, atrakcje tu robi. Nie, to jest święty teren. Ale i można się pośmiać. Ale czujemy, że ma być podejście, słownictwo, duch, w którym mówimy również do siebie w małżeństwie. Możemy te same słowa wypowiedzieć, które będą ranić i te same praktycznie słowa mogą koić. Także to mężczyźni często pogardzają tymi konwenansami, tymi zewnętrznymi gestami. Nie, panowie. To ma wpływ również na nas samych. To w nas wchodzi. Nasz miły ton gładzi nasze wnętrze. Nasz ton z pretensjami, ordynarny, krzykiem, on nas też w środku niszczy, nie tylko rani kobietę. Tak? Przy okazji, jak już powiedziałem takie słowa, to jak mąż krzyczy na żonę, to zapamiętajcie, panowie, żona słyszy tylko to, że on krzyczy, nic więcej. Ona jest zablokowana na przyjęcie treści. Choćbyś najświętsze treści wykrzyczał, ona tego nie przyjmie. Jak chce, żeby usłyszała, to się przytul do niej w dobrym momencie, pogłasz po pleckach i cichutko na ucho wyszep swoją prawdę. I usłyszy każde słowo. No? A w chwili napięcia wygarniesz się i wywrzeszczysz. To jest zmarnowane, nawet jakby to była prawda. To marnuje, bo środek jest niestosowny do celu. Znaczy zupełnie my zapominamy o środkach, o sposobie mówienia, o tonacji głosu, o wszystkim. Nawet o ubiorze. Akurat tu się zwraca uwagę również na ubiorze i na szczęście. Prawda? Ubiór może zniszczyć relację. Bo wyobraź sobie, że do Opery Wiedeńskiej, gdzie są pewne standardy, ktoś przychodzi w dżinsach i w t-shircie. Nie smak będzie budził, on zachował się jak cham, to jest jasne. A on jest taki nowoczesny, niepruderyjny, on pokazuje swoją wolność. Nie, głupotę. Bo w tamtym towarzystwie, jak chcesz tam wejść, to macie wpisać. Zobaczcie, jeżeli katolik wchodzi do meczetu, ma obowiązek zdjąć buty. I nie ma w łazić butach demonstrować, że to nie jest jego Bóg. W tamtej kulturze, to jeżeli chcesz tam wejść, dostosuj się. Oczywiście nie mówię o modlitwach do Mahometa, coś takiego. Nie, o tym nie mówię, tak? Tylko mówię o tych zewnętrznych rysach, które mają większą treść, niż nam się zwykle wydaje. Przejdźmy to, co mężczyźnie przeszkadza w budowie. Powiem rzecz straszną. W budowie więzi z żoną. Bo już jedną rzecz powiedziałem, że on nie widzi konieczności budowania relacji, bo on ma budować dom, prawda? Panowie, dopóki nie stwierdzisz, że ważniejsze od budowy domu jest dla twojego szczęścia, nie z łaski dla żony, dla twojego szczęścia, że ważniejsze od budowy domu jest budowa relacji z żoną, dopóty nie będziesz szczęśliwy w małżeństwie i nie dasz szczęścia w małżeństwie. Musisz siebie przerosnąć, zapanować nad tą materią, która tak cię pociąga. Budowa relacji z żoną z punktu widzenia szczęścia jest ważniejsza od wszystkich twoich działań w świecie materii, choć tamte są potrzebne i należy je wypełniać uczciwie i szanować, z pozycji kobiety, szanować te trudy męskie w świecie materii. Prawda? Ale mężczyzna nie wchodzi w małżeństwo, nie tylko dlatego, w relację małżeńską nie buduje, nie tylko dlatego, że on nie chce budować, czy jest ponad to, zajmuje się materią, nie chce się uczyć od żony. Nie. On ma bardzo często w środku niedosyty. Tak jak bólem kobiety, że jest odeszła od tego, do czego została stworzona i się żywcem nadawała, że tak powiem, za darmo, świat ją wyciągnął z tego, tak mężczyzna nie dorósł do swojej roli. Wszystko inne jest rozwój kobiety i innej mężczyzny. W pewnym sensie to może wydawać się dziwne. Kobieta ma bardziej zachować swoją naturę, żeby w tym wynaturzonym świecie nadawać się do szczęścia, do relacji miłości, a mężczyzna ma skonstruować siebie, by się nadawał. To jest tragedia mężczyzn, którzy wychowali się bez ojca. I najtrudniejsze jest to, że nie są świadomi braków. A warto, żeby parę osób na świecie wiedziało. Ja oczywiście nie znam wszystkich konsekwencji wychowania bez ojca, ale niektóre sobie ponazywałem i tym się chcę podzielić. Jeżeli nie było mężczyzny, to nie tylko, że taty nie było w domu, odszedł w ogóle, czy całe życie pracował za granicą. Nie, to jest również mężczyzna, który po prostu nie nawiązał relacji z dzieckiem. Nie nawiązał relacji z synem. Był, ale nie było. I syn w końcu się buntował przeciwko ojcu. Nie chce być taki jak ojciec. Ja będę lepszym ojcem. Oczywiście to jest bardzo zdrowe, że chce być lepszym ojcem, tylko nic z tym nie zrobię, bo nie wiem, co zrobić. Jakaś taka skaza na mężczyźnie, który nie przeszedł pod twardą łapę ojca, nie poszedł z ojcem na polowanie na grubego zwierza w wieku 7 lat, nawet na wojnę po postrzynach. Chłopcy byli przy ojcu, tak? I nie było tam, że sobie śniaka nabił, tak? Normalna rzecz. Mając 18 lat, mógł zakładać rodzinę, bronić przed najeźdźcą i być głową domu, tak? Dzisiaj oczywiście nam to system szkolny nam strasznie wydłuża wchodzenie w dorosłość, nawet tą dorosłość społeczną, po tej zarabiania pieniędzy, prawda? Jak ktoś studiuje, no to mu się przeciąga na tam 20-30 rok życia. Więc, ale chodzi mi o coś specyficznego, mianowicie o sposób podejmowania decyzji. Jeżeli synek był pod opieką mamusi, to mimo woli podejmuje decyzję tak jak mamusia, po kobiecemu, czyli na fali aktualnych uczuć. To można i trzeba przepracować. I taki chłopak będzie się prowadzał 10 lat za rączkę, będzie bał się oświadczyć, bo będzie bał się decyzji. Wszystkie decyzje podejmowała mamusia. Aż taki przykład, no aż drastyczny, ale prawdziwy, z życia. Mężczyzna 35 lat. Przysłany przez spowiednika 300 km przyjechał na jedną godzinę rozmowy, bo taki limit jest w poradni, tak? Przyjechał na rozmowę, bo on powiedział, nie mogę, ja muszę, ja nie mogę się ruszyć, jestem zablokowany. Od 2 lat znam dziewczynę, od 1,5 roku się spotykamy, on 35, ona 32, więc nie młodziki. I ja od 1,5 roku na każde spotkanie przynoszę w kieszeni pierścionek zaręczynowy, wkładam rękę do kieszeni, trzymam ten pierścionek, już go mam wyjąć i niewidzialna siła mnie powstrzymuje. Nie wiem jaka. Czy to szatan, czy to Bóg, czy to anioł stróż, czy to kto. Nie wiem. Póki nie zrozumiem, nie mogę się ruszyć. Już nie mogę za sobą wytrzymać i z tą sytuacją. Opowiada swoje życie. Jak był malutki, nie pamiętał ojca. Ojciec odszedł. Wychowywała go mama. Wszystkie decyzje życiowe podejmowała mama. Kiedy ma włożyć skarpetki, kiedy szalik, co zjeść na śniadanie, do jakiej szkoły pójść, jakie studia wybrać, jaką pracę, po studiach mamusia załatwiła. Mam 35 lat, nie mieszkał z mamusią. Nie podjął żadnej decyzji. No, jedną podjął, tragiczną. Uciekł z domu. Już taki dorosły mężczyzna. Zbuntował się przeciwko matce, zbuntował się na to, że nie miał ojca, na własnych nogach stanął. Narkotyki, alkohol, seks. Stoczył się na samo dno. Jednak się otrząsnął na tym. Jak się dorosły mężczyzna nawróci, no to przeważnie tak już do bólu. Więc on się nawrócił do bólu, poszedł do wspólnoty. No i tam spotkał tą kobietę. Ona znała jego przyszłość. Nie fabułę upadków, tylko prawdę o tym, jak był stoczony, w jakich dziedzinach, tak? Nigdy nie opowiadajmy fabuły zła. Mówmy, stawajmy w prawdzie, ale nie opowiadajmy fabuły zła, bo to mnoży skutki tego zła, potem nie pozwala zapomnieć, to utrudnia, tak? Więc ona znała jego życie, znała jego upadki, wierzy, że on się prawdziwie z tego podniósł, że się prawdziwie nawrócił, jest gotowa z nim być, a on się boi. W tej rozmowie uzmysłowił sobie, że on się boi decyzji. Bo w życiu podjął jedną decyzję, która była tragiczna w skutkach. Prawda? Stoczył się. Wszystkie inne decyzje podjęła mama. I ja mu się gęba od ucha do ucha otworzyła. I on już wiem, co zrobię. Pojechał, oświadczył się, pobrali się. Dalszej kolei ich życia nie znam. Ale dojrzali we wspólnocie ludzie. Mam nadzieję, że sobie radzą w życiu. Prawda? Ale on chciał podjąć decyzję na podstawie czucia. Tak jak mamusia. Ja bym w danej chwili czuł, że na pewno, ale potem czuł, że może jednak nie. Może się nie nadaje. Może mam być księdzem, może to, może tam. No. Mężczyzna podejmuje decyzję w charakterystyczny sposób. Rozważa wszelkie przesłanki mu dostępne. Podejmuje decyzję i bez względu na to, co czuje, wypełnia decyzję. Jeżeli postanowił, jutro wstaje o godzinie 5, dzwoni budzik o 5, na pierwszy dzwonek wstaje, staje się bardziej mężczyzną. Jeżeli powiedział, właściwie mogę jeszcze trochę pospać. Nie muszę. I dośpi. Cofnął się na drodze wzrostu do męskości. Bo podjął rozumem decyzję, co ma zrobić jutro. I wycofał się na skutek czucia. Receptą na to, żeby stawać się mężczyzną, jest planowanie jutrzejszego dnia. Najlepiej jak najwięcej szczegółów. I odhaczanie. Każdą rzecz. Banalną. Banalną rzecz. Nie wiem, umycie się po robocie, mimo że mam na to ochotę, najlepiej pad do wyra na przykład. Cokolwiek zaplanuję, wykonam, jakąś rzecz niefajną do zrobienia, zaplanuję i od siebie wyegzekwuję, przekształca mnie w bardziej panującego rozumem i wolą nad życiem mężczyzną. Jeżeli mężczyzna jest mężczyzną, prawdziwym, czyli rozważa w każdej sytuacji życiowej, rozważa, co jest dobre, robi to, co jest dobre, tak? Jest w stanie od siebie to wyegzekwować. Poznaje fantastyczną dziewczynę, strasznie mu się podoba, jest strasznie sympatycznie, bo się z nią gada. No i włącza rozum. Aha, stop. Koniec. A jeżeli nie jest mężczyzną, to jest tam, gdzie jest mu przyjemniej. Przecież żony nie zdradza, tylko z tą panią rozmawia godzinami. Tylko SMS-uje. I sam nie wie, kiedy się gubi. Ile takiej sytuacji przerabiałem. Czyli facet to jest taki ktoś, kto ma rozum i wolę ukształtowaną. Rozumem rozpoznania, co jest dobre. Oby dobrze rozpoznawał. I wolą to od siebie egzekwuje. I to jest bezpieczne dla całej rodziny. I dla żony, i dla dzieci. Wszystkim się to taka męskość przydaje, prawda, mężczyzna. Mężczyzna też ucieka, współczesny mężczyzna, to też zagraża bardzo małżeństwu od typowych ról męskich. Tak jak typową rolą kobiecą jest budowanie relacji, tak typową rolą mężczyzny jest zabezpieczenie rodziny przed światem. I w tym sensie materialnym, zabezpieczenie bytu, ale też zabezpieczenie przed zagrożeniami. Nie tylko zagrożeniami fizycznymi, że pies napadł, tak? A dzisiaj znajdziemy mężczyzn, którzy jak pies wyskoczy, to chowa się za żoną, bo podobno kobiet nie gryzie, tak? Nie gryzą. To nie jest rola męska. I teraz on ma obronić, on ma zębami tego psa zagryźć, tak? Przepraszam ekologów, ale tak, w obronie własnej żony czy dzieci, a nie chować za żonę. W przypadku, gdy żona przeżywa jakieś trudności psychiczne, on ma brać na klatę to, a nie iść do psychiatry, prawda? Ile takich sytuacji mam z małżeństw? On jest ochraniarzem. Jeżeli mężczyzna nie wejdzie w rolę ochraniarza we wszelkich możliwych dziedzinach, no to może jest coś zagrożone. Bo małżeństwo potrzebuje ochraniarza. I kobiet, jak kobiety się nie pytają do tego, że potrzebują. Wielki błąd. Co jest najtrudniejsze dla kobiet w małżeństwie? Zdanie wypowiedziane 2000 lat temu przez świętego Pawła. I najbardziej nam mężczyznom potrzebne. Żony, bądźcie poddane mężom. A świat robi wszystko, żebyście się buntowały. Co ja mam być poddana? Przecież jestem gorsza. Niczym tak nie zmusisz mężczyzny do wzrostu, jak powierzeniem się jemu. Mówię o przyzwoitych mężczyznach. A takich powinniście wybierać na mężów, tak? Czasem trzeba się powierzać na raty, jeżeli jest niedojrzały do takiego pełnego powierzenia się. Ale życzę wszystkim tu dziewczynom, żonom i mężom, żebyście doszli do tego, do czego doszła pewna rodzina, w której mąż budzi żonę w nocy, mówi: wstawaj, siadaj na osła, jedziemy do Egiptu. Wiecie pani, co ona zrobiła? Wiecie, nie? Wstała, siada na osła jeszcze tej nocy i pojechała do Egiptu. Dzisiaj? No przecież niepoważne. Feministki by chyba teraz mnie zakrzyczały. Patrzę, że gdzieś posiałem zegarek. To jest bardzo niebezpieczny moment, bo wiecie, już wiecie, nie? Dobra. I drugie panie, wy powinniście marzyć o tym, żebyście mogły w ciemno siąść na osła i pojechać do Egiptu. A dzisiaj kobieta jeszcze do tego, żeby marzyć o tym, żeby zrządzić w małżeństwie. Żeby się nie dać, żeby nie być gorszą. To nie jest plan Pana Boga. Amen. Marzyć o tym, panowie, powinniśmy marzyć o tym, żeby twoja żona stała w środku nocy i wyjechała za tobą na koniec świata, tylko dlatego, że tak powiedziałeś. I żadnym krzykiem i żądaniem i mówieniem o ważności męża i powołania się na Pana Boga i Pismo Święte tego nie załatwisz. Uczciwą, cierpliwą służbą we wszystkich kolejnych sytuacjach wspierasz, troszczysz się nie o siebie, o moje prawa. Troszczysz się o rodzinę, o dzieci. Sam jesteś na końcu w tym wszystkim. Wchodzisz w rolę ochraniarza. Pasterz oddaje życie za owce swoje. Nie ogląda na siebie, że jemu się krzywda stanie, prawda? Prawdziwy pasterz, dobry pasterz. Nie wejście mężczyzny, nawet tak mentalne, w rolę ochraniarza, opiekuna, obrońcy, powoduje, że on się zaczyna upominać o swoje prawa. Mi się należy. Jakim prawem tak się do mnie nosi? Jestem ojcem i mężem, tak? Jestem mężem i ojcem, ta kolejność powinna być. Jesteś. I powinieneś sobie zasłużyć na takie patrzenie żony z taką ufnością. Wtedy żona będzie wspierać również twój autorytet w oczach dzieci. Jak mogłeś tak zrobić? Przecież tatuś powiedział. Ile żon stanie na taki tekst? Zrób to tylko, żeby tatuś nie widział. Kto jest lepszy, mąż czy tatuś? Kogo bardziej kochasz? To są typowe dzisiaj zachowania. Absurdalne. Bo niszczące nasze szczęście, nasze wspólne szczęście. Także mężczyzna powinien marzyć o tym, żeby mógł w pełni służyć rodzinie. Podstawowe marzenie, jeżeli marzy o swoim autentycznym szczęściu. Tak służyć rodzinie, żeby żona i dzieci w ciemno poszły za nim, w każdą stronę świata, bo jak on powiedział, to tak jest dobrze. Bo on jest mądry i on nas kocha i on chce naszego dobra. Tak to wymyślił Pan Bóg dla małżeństw. A co my z tym robimy? No to robimy, prawda? Jest jeszcze, to już o tym wspomniałem, ale dla porządku powiem, bo mam tu zapisane na kartce, że wielu mężczyzn, co uniemożliwia budowę pięknej relacji, nie weszło w pracę nad to, by nadawać się do relacji. Nie postawiło sobie zadania. Tak, będę się troszczył o relację, będę uwzględniał humory żony, jakieś dzikie pretensje niezrozumiałe przeze mnie. Nie będę tym gardził, to będę się to wsłuchiwał. Jeżeli żona, panowie, tak modelowo, jeżeli żona twoja zrobiła jakieś świństwo, no coś absolutnie strasznego, to pierwsza myśl powinna być taka. Czego nie dopilnowałem? Czego jej zabrakło? Czego nie dostała? Że ta porządna kobieta tak fatalnie zareagowała. Co ja mogę teraz zrobić, druga myśl? Żeby jej pomóc. Jakim prawem tak mnie... Czujemy to, nie? W każdym z nas to jest. Ale oby tego było coraz mniej. Tego egoizmu upominania się o swoje. My się mamy troszczyć o powierzonych sobie. Żonę z wyboru, a dzieci już z natury rzeczy. Tak na marginesie. Przecież ja żonę mogę mówić za siebie, dostałem od samego Boga. Będąc przy zdrowych zmysłach, przyszedłem do kościoła, zostałem przepytany na tą okoliczność, czy się do tego nadaje, czy spełnią warunki i poprosiłem o to, żebym ja mógł się żonie oddać, prosząc Boga o błogosławieństwo. On sam pobłogosławił w chwili zawarcia sakramentalnego małżeństwa, którego to sakramentu sami sobie udzieliliśmy. Kapłan jest tylko asystentem z ramienia kościoła i błogosławi ten związek. Więc ja sobie żonę wybrałem, Pan Bóg, ale Pan Bóg to potwierdził. On mi ją dał. I teraz po latach, Panie Boże, dlaczego ten dar jest taki trudny? Myślisz na każdego męża, prędzej czy później to przyjdzie, prawda? No to, ale nie kwestionuj, że on jest dla Ciebie dobry, najlepszy. Skoro jest trudny, to znaczy, że wymaga od Ciebie rozwoju. To jest Twoja szansa. To jest Twoja szansa. Ja mogę powiedzieć w naszym małżeństwie, ja jestem raptus, wariat, że ona jest spokojna, stonowana, wręcz powolna, tak? I to jest dla mnie niesamowity skarb, ile ja się musiałem nauczyć, żeby dobrze funkcjonować w takich różnicach temperamentów i szybkości działania, prawda? Jak to mi pomogło? Ile rzeczy już teraz nie robię, które z rozpędu bym zrobił jeszcze 20 lat temu. No. A z kolei ja dla niej bym inaczej potrzebny. Też kosztują wiele. Ta trudność, która jest w małżeństwie, nie jest z zemsty Pana Boga nad małżonkami. Chcieli mieć małżeństwo, ja im teraz pokażę. Są wszystko szanse. Panowie, jeżeli trudności pojawiające się w małżeństwie potraktujemy jako wyzwanie do wzrostu. Taka typowa trudność teściowa, nie? O. Są piękne teściowe, zaczynając od Marianny Biernackiej, która oddała życie za synową w stanie błogosławionym, poszła na rozstrzelanie za nią. W czasie drugim jest wśród 108 błogosławionych. Aż do teściowych naprawdę nieznośnych. Który, synek był na przykład oczkiem w głowie, jedyną miłością życia mamusi. Jakaś obca baba przyszła jej zabrać synka i teraz ona się nie może z tym pogodzić, tak? I płacze potem w poradni, że syn już mnie nie poczuje. Pani jest dumna, że pani wychowała syna tak, że nie poczuje, co pan gada, za bzdury. Czuję się niepotrzebna, życie mi się skończyło. Ale przecież pani chciała, żeby najważniejszą kobietą życia dla niego stała się żona. Nie, nie chciała. Żon może być wiele, a matka jest tylko jedna, prawda? Ale problem się gdzie zrodził? Wtedy, kiedy zaburzyła hierarchię ważności w relacjach miłości. Dzieci się stały ważniejsze od męża. Gdyby mąż był na pierwszym miejscu, potem dzieci, to spokojnie dzieci wypuszcza z domu i wreszcie ma czas na męża, prawda? Także jeżeli zgubimy ten porządek, to takie rzeczy się potem dzieją. Tak więc, kochani, to takie tylko główne ze strony kobiety i mężczyzny podają źródła, dla których nam się to małżeństwo nie układa. Przecież znam sytuację, że kobieta, mimo że w protokole podpisała, że chce mieć dzieci, to nie chce mieć dzieci, bo robi karierę. I robi wszystko, żeby tych dzieci nie było, prawda? Oczywiście jest pytanie, czy małżeństwo jest w ogóle ważne, ważnie zawarte. Ale znam takie sytuacje. Oczywiście odejście od natury kobiecości. Co innego, jak tych dzieci nie można począć, a co innego, jak się planuje dzieci nie, bo robię karierę sportową, zawodową, artystyczną, czy jeszcze jakąś, prawda? To jest właśnie to pomieszanie w świecie wartości. Natomiast powiedziałem, że coś konkretnego chciałem trochę powiedzieć, więc powiem, że są praktyczne trudności, poważne, nawet wtedy, kiedy oboje, to już żona zdecydowała, będzie inwestować w małżeństwo, będzie najlepszą mamusią, żoną, będzie troszczyć się o klimat domu, wszystkie relacje międzyludzkie naszej rodziny. Mąż zdecydował, że będzie dostarczał oczywiście pożywienia, że będzie się starał wchodzić w relacje, mimo że jest tym kiepski, że będzie słuchał żony, wszystkie te ważne decyzje podjęte. Że będzie zmuszał się do spędzania czasu z dziećmi, bo wie, że tylko w ten sposób może zbudować relacje, a to jest niezbędne dla szczęścia i dla dobrego rozwoju tych dzieci. Już wszystko wiemy. Już naprawdę dobrze chcemy. Mamy biznesplan naprawdę dobry. Nawet potrafimy od siebie to wyegzekwować. I co? Pójdzie lekko, łatwo, przyjemnie? Nie. Natrafiamy na trudności, które do końca życia się będą trzeba nami ciągnąć. Im bardziej uwierzyliśmy światu, tym te trudności będą miały głębsze skutki. Pierwsza trudność to jest niedorozwój. Jeżeli ktoś uwierzył w hasło rób ta, co chce, ta i nigdy nie podjął pracy, uczciwej pracy samowychowawczej, trudu pracy nad sobą, nie zapanował nad swoimi pobudzeniami podkorowymi, jest niedojrzały po prostu, a może jeszcze, nie daj Boże, nałogowy, no to on się do małżeństwa nie nadaje. On nie zbuduje relacji, w której ten drugi jest ważniejszy od niego, bo on jest ważniejszy. On siebie nie może dać, bo on siebie nie posiada. Bo jest nałogowcem w takiej czy w innej dziedzinie. Tam to decyduje o jego postępowaniu. To może być alkohol, to może być seks, mogą być narkotyki, hazard, różne rzeczy. Czyli uniemożliwiają bycie normalnym mężem i ojcem, prawda? Oczywiście kobiecie tak samo. Każdy nauk odbiera możliwość w pełni oddania siebie. Ile kobiet jest nałogowo związane z oglądaniem seriali? Nie trzeba pić alkoholu, czy... I ważniejsze to są dzieci, ważniejsze od męża, ważniejsze od wszystkiego, od kościoła, od sakramentów, bo w tej chwili jest odcinek serialu, prawda? I musi obejrzeć 2850 odcinek. W ogóle ona tego nie widzi, to jest zadanie też męża, żeby zobaczył, że w tym odcinku nawet jest, w tym filmie jest nawet sympatyczny ksiądz. Ale tak nagle raptem robi oko do antykoncepcji, puszcza. Wystarczy. A gdzieś tam bardzo przyjaźnie, radośnie i bez żadnych próby nawrócenia kontaktuje się z małżeństwami, którzy opuścili swoich sakramentalnych małżonków, jest dla nich taki przyjazny. Wystarczy. I już jest przekaz. O, to jest dobry ksiądz. Prawdziwie dobry. A ten w naszej parafii? Taki nie nowoczesny, tak? I próbuje tych młodych żyjących na kocią łapę namawiać do ślubu. A może nie daj Boże jeszcze do czystości, prawda? O nie zna życia taki ksiądz. Ten w filmie to był dobry. Kiedyś puszczano taki film Krzaki ciernistych krzewów. To wasze babcie to oglądały. Był piękny, siermiężna Polska, wszystko czarno-białe, gazety takie, że studium można było zdjęcie odczytać, tak wielkie ziarno. I leciał kolorowy film. Chyba 60. lata. Australia, piękny krajobraz. Pojawia się ksiądz, sympatyczny, młody, do ludzi. Koledzy pracy, ja tam pewne rzeczy od dawna miałem poukładane dzięki przyjaciołom starszym. Mówi: Jacek, widzisz? Jest film i jest dobry ksiądz. A ty zawsze tak kraczesz, że jak pokażą księdza, mówię, spokojnie, za parę odcinków będzie miał babę i dziecko. I za parę odcinków miał babę i dziecko. Pytam: Jacek, wiedziałeś, znałeś starszy? Mówi: nie. Ale wiem jedno, żeby ten ksiądz do końca był porządny, to Polska w tamtym stanie nie wzięłaby tego filmu oczywiście. Przecież są dobre filmy, a wszystko zależy od tego, kto to selekcjonuje. I musimy na tym poziomie refleksji się zdobyć, żeby nie sięgać po gazetę czy kropeczki, bo nie chcę tutaj ranić nieprzyzwoitymi tytułami, tak? Nie sięgać po nią dlatego, że redaktor naczelny jest łajdakiem, który kiedyś korzystał z osłony kościoła, a potem pluje i to bardzo na wielką, wielką skalę. Koniec. Wszystkie treści będą skażone. Jeśli trafi się dobry redaktor, który będzie chciał coś dobrego zrobić, to go wykoleguje. Prawda? I każda wiadomość sportowa, każda wiadomość handlowa, każda wiadomość będzie przesycona jadem przeciwko Bogu i prawdziwym wartościom. Bo taki jest decydent, prawda? To my musimy jakoś rozumnie do tego świata podchodzić, bo w informacjach my się nie połapiemy, co jest prawda, co jest nieprawda. Jedni podali plemię A patriotów walczy z plemieniem B bandytów. A drudzy podali plemię B patriotów walczy z plemieniem B bandytów. Jak my to jesteśmy w stanie rozróżnić? Nie byliśmy tam, nie jesteśmy, nie wiemy. I wystarczy, że wziąć dwóch uczciwych facetów, posadzić na kilka miesięcy przed różnymi, bardzo różnymi telewizjami, to potem ich posadzić w jednym pokoju, żeby uzgodnili swoje poglądy polityczne, to by się pozabijali. Obaj szczerze wyszliby z innej bazy danych. Warto w tym momencie powiedzieć, że od 500 lat historię Kościoła katolickiego w Europie piszą wrogowie Kościoła katolickiego. Zbuntowani protestanci. Nasza wiedza z książek historycznych jest nieprawdziwa, z podręczników historii. Jest nieprawdziwa, jest redagowana przez wrogów Kościoła. Dla mnie takim prywatnym wyróżnikiem jest nienawiść do Maryi. To musi być dzieło diabła, skoro jest w to wpisana nienawiść do Maryi. Nie wiem, czy wiemy, że w czasie reformacji wymordowano kilkaset tysięcy katolików, grabiąc wszystkie dobra kościelne i niszcząc wszystkie dzieła charytatywne, szkoły, ochronki, szpitale, jadłodajnie dla biedaków, to wszystko zniszczono, tylko majątki przejęto. A my się tylko uczymy o tragedii kontrreformacji, że zamordowano ilu? Kilkuset protestantów. Każde życie jest ważne. Tylko mamy na szali kilkuset i kilkaset tysięcy. Jaka jest nasza wiedza dorosłych ludzi świadomych? Na ten temat chociażby, prawda? Rozgrabiono majątki i zniszczono dzieła. I do dziś katolicy się wszyscy wstydzą kontrreformacji. No tak. Lutra szanują, że tak chciał tak naprawdę naprawić Kościół. Obejrzyjcie sobie film pana Brauna pod tytułem Luther. Włos się jeży na głowie. Tylko naukowcy się tam wypowiadają. Naukowcy, zimne, chłodne wypowiedzi, cytaty z Lutra. Czemu tego nie ma w podręcznikach historii? No bo ktoś te podręczniki redaguje. Chodząc w fałszywej wiedzy, nie mamy szans dojścia do prawdy. Dlatego musimy, jesteśmy zobowiązani do końca życia prostować wiedzę. Może jeszcze jedno słówko. W rodzinie przyzwoity chłopak, jest to pokolenie niżej, pracował w kościele jako organista. Gdzieś tam się zgadaliśmy, mówi, no tak, ale jednak ten Pius XII z Hitlerem to jednak tam kolaborował. Co? Światły, wykształcony człowiek, wyższe wykształcenie, pracujące lata w kościele. Mówi, chwileczkę, a co, skąd wiesz? No to chwileczkę, przejedźmy się po Piusie XII. Jeszcze jako sekretarz Piusa XI spowodował, że wszyscy członkowie partii nazistowskiej zostali ekskomunikowani z kościoła. Hitler osobiście powiedział, jedyny Pius XII nigdy nie ugiął się przede mną. To są słowa Hitlera. Dostał Pius XII po wojnie za obronę Żydów. Miliony ich uratował. Dostał wszystkie możliwe odznaczenia żydowskie, jakie mógł dostać. Był chyba najklarowniejszą osobą w czasie II wojny światowej przeciwstającej się Hitlerowi i zagładzie Żydów. A my wszyscy wiemy, że on współpracował w eksterminacji Żydów. Skąd się to wzięło? To powiem wam skąd. Nikita Chruszczow, przywódca sowiecki, nie mógł ścierpieć tej kryształowej postaci. W związku z tym zebrał swoich specjalistów, naukowców i z faktów prawdziwych sklecili fałszywą historię współpracy papieża z Hitlerem. Tą historię zlecili jakiemuś pisarzynie, dramaturgowi niemieckiemu, w tamtym kraju zawsze znajdą odpowiedni do służby, i wystawiono sztukę, którą oczywiście sztucznie rozpropagowano po całym świecie, i podręczniki historii działają w oparciu o tą sztukę. I mamy rzeczywistość. I katolik spuszcza głowę. No tak, ten Pius XII rzeczywiście z tym Hitlerem, no ale takie czasy, trzeba to rozumieć. My powinniśmy podnosić głowy. Ale w tym celu potrzebujemy prawdziwych informacji. To dotyczy wszystkich dziedzin. To dotyczy również relacji małżeńskiej. My musimy to opierać o prawdziwych informacjach. O co w tym wszystkim chodzi? My musimy do tego dojść. Mamy rozum. Ja staram się te tereny wam pokazywać. Tak? To jeszcze tylko dopowiedzmy taki katalog. Ja go już nie umówię, już w czasie tego tygodnia nam się to nie zmieści, ale taki katalog problemów. Pierwszy to jest niedojrzałość. Niezdolność do miłości. Jeżeli ktoś nie posiada siebie, nie włada sobą, to nie może siebie dać. Koniec. To jest skrót oczywiście. Drugi. Nieświadomość różnic między kobietą i mężczyzną. Jesteśmy totalnie różni, bo do różnych zadań przeznaczeni. Jan Paweł II mówi, dwa sposoby bycia ciałem. 5 lat pontyfikatu, 5 lat środowych audiencji poświęcił na jeden temat. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, cała teologia ciała. Grube to misko spięte, prawda? Tłumaczył, my biliśmy brawo i nic nie rozumieliśmy. Podstawowa pretensja żony do męża. To jest o to, że jest facetem. Bo źle myśli inaczej niż ona, bo źle czuje inaczej, wcale nie czuje, ona czuje. Bo źle pragnie, bo źle tęskni, bo źle pracuje, bo źle odpoczywa. Proszę pana, on na złość mi tak robi. Ja już mu 1000 razy mówiłem, że ma być babą, a on jest nadal chłopem. Widzi pan, jakie mnie krzywda spotkała? Oczywiście nie ta retoryka, ale ten sens. O co mają mężczyźni do kobiet pretensje? No panie, tłumaczę, jak krowie na rowie, ona nic, nadal ryczy. Już jej wytłumaczyłem, że traci sole i płyny z organizmu, ona ryczy dalej. Nie? No, nie rozumiejąc, bo świat nam wmawia, że jesteśmy tacy sami i potem mamy 85% rozwodów. Pierwszy powód, niezgodność charakterów. No, chłop i baba, no. Pech. I w ogóle inność, każda osoba jest osobna, inna i mamy pozwolić jej być inną. A tu jest inność zamierzona przez mądrego Stwórcę. I zamiast się w nią wpisać, my próbujemy ją ociosać. Potem mamy takie kalectwo. Prawie kobiety i prawie chłopa jakoś tam próbują się dogadywać. Zamiast czerpać z bogactwa. Tylko bogactwo prawdziwej kobiety i prawdziwego mężczyzny. stwarza warunki nie tylko do przekazania życia, bo to jest prymitywne biologicznie, tak? Ale do wychowania nowego człowieka. Jeżeli okroimy kobietę z kobiecości, wychowamy kalekę. Jeżeli okroimy mężczyznę z męskości, wychowamy kalekę. Na szczęście to nie jest determinizm, że on musi być kaleką do końca życia. I ci z nas, którzy nie dostali tego z domu, co powinni dostać, od mamy i od taty, od miłości między rodzicami, mają to odbudować. Przykładowo mężczyzna, który się wobec ojca, ma pisać plan dnia i sobie odrabiać i stać się facetem. W filmie Odważni ojciec w tej chwili rodziny, ale syn ojca, który go porzucił w dzieciństwie i całkowicie nie interesował jego losem, sam się zamianował na mężczyznę. Pojechał nad jego grób, wybaczył mu na tym nagrobem, napisał list, odczytał mu nad grobem list i wetknął mu ten list między kamienie grobu. Symbolicznie sam stanął na własnych męskich nogach, ponad swoją tam złość, nienawiść, poczucie krzywdy i tak dalej. A ilu mężczyzn całe życie chodzi i powtarza, że do szkoły miał podgórki i on już tak musi, nie? Nie musi. Mamy odrobić to, czego nie dostaliśmy za darmo. Tylko musimy być najpierw tego świadomi, a potem wiedzieć, jak to odrabiać. To próbuję pewne rzeczy podpowiadać. Trzeci z tego katalogu rzeczy, która przeszkadza w budowie relacji małżeńskiej, to jest to, że jak byliśmy zakochani, to my się troszczyliśmy, żeby tej mojej ukochanej ze mną było dobrze, przyjemnie, fajnie. Wymyślaliśmy, co tylko mogę zrobić, żeby było sympatyczny czas. A potem, z którego opadają, my się przestajemy troszczyć. Do rachunku sumienia podpowiadam takie pytanie. Czy mojej żonie ze mną było dzisiaj nie tylko dobrze, ale przyjemnie i fajnie? Czy nie było przypadkiem jakiegoś innego mężczyzny, z którym mojej żonie było lepiej niż ze mną? Czy mojemu mężowi dzisiaj było naprawdę ze mną nie tylko dobrze, bo oczywiście mamy się troszczyć o swój wzrost, stawiając sobie wymagania, ale nie wolno tego zaniechać, ale żeby było sympatycznie też, żeby był podziw dla osiągnięć, dla trudu, żeśmy się mobilizowali. Pierwszą kobietą, która ma dowartościować męża w jego męskości, jest żona. Pierwszym mężczyzną, który ma dowartościować żonę w jej kobiecości, jest mąż. Jeśli tego nie robimy, tak jakbyśmy stracili instynkt samozachowawczy. Znajdą się inni, którzy będą potwierdzać. I stanie się niefajno. Będziemy uciekać z domu, bo gdzie indziej będzie nam lepiej niż w domu. Czyli to zwykłe niedowartościowanie siebie, niedocenienie, nietroszczenie o to, żeby nam ze sobą było dobrze. Trzeba sobie zadać jako zadanie. Kobietom jest troszkę łatwiej, bo one dążą do tego, żeby nam było. Mężczyzna musi to sobie jako zadanie wpisać. Nie usprawiedliwić się, przecież ciężko pracuję, zarabiam na chlebie, jestem po południu, muszę odpocząć, tak? I uwalić się przed telewizorem na 4 godziny. Na pół godziny tak, a na 4 godziny nie. Nie znam takiego zawodu, który by wymagał 4 godzin odpoczynku. No? Następny trudność, do której ludzie w ogóle nie podchodzą. Próbują ominąć i całe życie się z tym męczą. To jest teściowa. To hasło takie naczelne, ale generalne. Pojednanie się z rodzicami współmałżonka. Często niedoskonałymi. Często wręcz złymi. I mamy czci ojca swego i matkę swoją. Nie jest powiedziane naśladuj, nie jest powiedziane słuchaj. Nie jest powiedziane powtarzaj ich błędy. Powiedziane czcij, nawet jakby rozum postradali. I do puli własnych rodziców dochodzą rodzice żony, męża w małżeństwie. Jeżeli trzeba się zmusić do tego, żeby ich kochać, nawet jak się nie dają lubić, to kochać. Bo tak traktując, panom podpowiadam technikę pewną, sprawdzoną, jako siłownię. Przychodzi teściowa, atakuje, a ty ze śmiechem serwujesz herbatkę. Atakuje jeszcze gorzej, a ty dodajesz ciasteczko do herbatki. Szybko skończą się napięcia. Bo jednostronnie nie da się walczyć z kimś, kto, tak? Bezbronnego nie uderzysz, ale jak z tobą zacznie walczyć, to możesz go zabić. W amoku walki. No? Więc bardzo wielu mężczyzn lekceważy problem teściów. Teściowej zwłaszcza. Teściowa jest najważniejszym elementem reprezentującym związki uczuciowe z domu rodzinnego. Zwykle mamusia jest tą najważniejszą osobą uczuciową i dobrze, i słusznie. I pretensje do żony o to, jaka była matka, to jest głęboka nieostrożność. No tak, jesteś flejtuch, ale nie mam do ciebie pretensji, masz to po matce, matka była taka sama. Od razu w odwecie idzie, to lepiej porozmawiajmy o twojej mamusce. Wszyscy dobrze wiedzą, że tak. I zaczyna się walenie po najboleśniejszych punktach. Nie powiedziałem niesprawiedliwego oskarżenia teściowej. Jakiekolwiek oskarżenie mamy mojego domu rodzinnego powoduje, że my stajemy do walki. Bez sensu. A widzenie własnego domu i tego drugiego zawsze jest subiektywne i zawsze jest inne przez żonę i przez męża. i ustalanie. Nie ma sensu. Trzeba po prostu przyjąć postawę. To jest zadanie. Mamy się troszczyć o dobre relacje. Jak trzeba coś załatwić, rodzone dziecko załatwia ze swoimi rodzicami. Nigdy na krzyż. I zawsze wobec rodziców stawać murem przy sobie. Choćby żona sfaulowała moją mamę w sposób okropny, staję przy żonie, podkreślam naszą przynależność, obejmując ją ramieniem, mówię: mamusiu, kochana, głupio wyszło, ale ona źle nie chciała. Staję po stronie żony. Nie mówię, że ma rację. Nie kłamie, nie. Ale opowiadam się za nią. I mamusia szybko się orientuje, jeżeli nie chce stracić synka, muszę go zaakceptować razem z synową. I nagle ta, która wyszukiwała samych wad w synowej, tej, która zabrała jej synka, zaczyna wyszukiwać na gwałt zalet, żeby móc ją zaakceptować. Sytuacja się diametralnie zmienia. Wielką pomocą, zwłaszcza dla niedojrzałych mamuś, jest takie murem stanie przy sobie w każdej sytuacji. Bez względu na to, jaka sytuacja, my murem przy sobie. I rodzicom rozumieją, że nie chcą stracić rodzonego dziecka, musi zaakceptować razem w pakiecie z małżonkiem. Prawda? To jest wielka pomoc. Wreszcie ostatni problem, i jutro temu trochę czasu poświęcimy, to jest totalna kulturowa nieumiejętność komunikacji. My nie umiemy rozmawiać. Komunikacja powinna prowadzić do komunii. Rozmowa powinna prowadzić do pogłębienia więzi. A bardzo często rozdrażnia, bardzo często boli, wywołuje emocje negatywne, bo nie umiemy rozmawiać. Warto tego, jak już uwierzymy, że trzeba budować relacje, że to jest podstawa naszego szczęścia, to taką rzeczą, której się na pewno warto nauczyć, to jest właśnie dobra komunikacja. Nawet poprawne formułowanie zdania może złagodzić ostrość złego odbioru albo całkowicie zlikwidować te złe odbiory. Prawda? Co innego, jak powiem, bo znowu jak zwykle zrobiłaś mi na złość, a co innego, jak powiem, bardzo mnie to zabolało. Ten sam tekst. Pierwszy nie do przyjęcia, drugi do refleksji. Nawet jak w pierwszej chwili by się odezwała: nieprawda, nie mogło ci zabolić, bo nie miałam zuchęcia. No nie miałam zuchęcia, ale nie zabolało, może jestem przewrażliwiony. I nagle się okazuje, zaczynamy się konstruktywnie dogadywać i każda rozmowa pogłębia naszą więź. Jeżeli już będzie po rozmowie wam lepiej niż przed rozmową, to znaczy, że już troszeczkę umiecie rozmawiać. Ale myślę, że do końca życia będzie co z tym robić. Także taki może na koniec przegląd tych źródeł trudności w budowie relacji, budowie komunii osób. A cele małżeństwa, jakby ktoś nie wiedział, Jan Paweł II, celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości. To jest oczywiste, ale uwaga, przez budowę komunii osób, na wzór komunii osób boskich, nie przejęzyczył się. Komunia, panowie, komunia osób, to jest wyższa, najwyższa półka. Komunia, słowo zarezerwowane dla Eucharystii, Najświętszego Sakramentu, jest użyte tutaj do relacji między mężem i żoną. Słowo święte z terenu sakrum, składzone na teren profanum, i obyśmy panowie się tym przyjęli, bo to nam jest bardziej potrzebne. Że celem, może cel to jest dla mężczyzny bardzo ważne, celem jest świętość przez budowę komunii, nie przez budowę domu, nie przez zaopatrzenie rodziny we wszystko, co potrzeba, to jest zadanie, ale celem jest piękna relacja z żoną. Jak się nauczymy, panowie, powiem coś pocieszającego młodym mężom i za chwilę tatom, jak się nauczymy, wytrenujemy budowę relacji z żoną, to już na dzieciach pójdzie łatwiej. Jeżeli opuścimy wysokość żona, to przy dzieciach nam się będzie zdawało, że budujemy relację, będziemy je ranić jeszcze gorzej niż żony kiedyś, więc to jest po kolei, tak musi być. Mamy się nauczyć wchodzić w relacje, mamy się nauczyć cenić relacje. Amen, przedłużyłem, przepraszam. Woo!